Niedzielny magazyn Radia Tok FM, Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Moim Państwa gościem jest pan profesor Zbigniew Włodarczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Kierownik Kliniki Transplantologii w Kolegium Medicum w Bydgoszczy. Pozwoli pan, że spojrzymy, bo to temat, który jest taką osią naszego dzisiejszego programu, transplantologia, także przenosi się na sport i chciałbym o tym podyskutować, jeśli w ogóle taki związek pan widzi, a wiem, że pan widzi, bo dyskutowaliśmy przed wejściem na antenę. Chciałbym, żebyśmy pomówili o tym, jak żyje się osobom po transplantacji, to raz, ale też jak żyje się dawcom, bo w przypadku rodzinnych przeszczepów też ludzie mierzą się z dylematem, jak zmieni się ich życie, czy będą mogli uprawiać sport, czy wpłynie to ich na ich komfort.
Oczywiście. No, z transplantologią związanych jest cały szereg mitów. Większość rozumiana jest w sposób błędny. Oczywiście przeszczepienie narządu, nerki, wątroby, serca to jest poważna operacja. To trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. A chorzy potem muszą brać leki immunosupresyjne, które wpływają jednak na organizm. Ale w większości przypadków, jeżeli nie pojawiają się powikłania zdarzają się już w tej chwili na szczęście stosunkowo rzadko. Chory wraca do pełnego albo prawie pełnego zdrowia i jakości życia sprzed choroby. To, że jakość życia po przeszczepieniu się zdecydowanie poprawia, zostało udowodnione przy pomocy pewnych instrumentów mierzalnych, które można określić dokładnie. Co to oznacza? To oznacza, że chory po przeszczepieniu nie tylko nerki, ale również tak poważnych operacjach transplantacji jak serca czy wątroby, po tym pewnym okresie rekonwalescencji może wrócić do praktycznie normalnej aktywności, z pewnymi rozsądnymi ograniczeniami oczywiście. Pewnie nie zalecałbym kickboxingu albo walk karate, ale każda inna aktywność sportowa jest wtedy możliwa. Bo to, w ogóle aktywność fizyczna to jest jeden z elementów zdrowego życia. My z lenistwa czasami często zaniedbujemy aktywność sportową, jakże trudno nam się zmusić, nam zdrowym, do 40 minut rowerku stacjonarnego w domu, ale aktywność sportowa u człowieka zdrowego jest szalenie istotna, a co dopiero u osoby, która przebyła bardzo poważną chorobę, bo trzeba pamiętać, że nie tylko sam zabieg przeszczepienia, ale również okres przed przeszczepieniem, czyli choroby, która prowadziła do konieczności wykonania zabiegu transplantacji, ma wpływ na zdrowie i na stan ogólny, fizyczny, na fizis człowieka, ale również na psychę. I ja widziałbym tutaj dwa aspekty. Pierwsze to wpływ aktywności fizycznej po transplantacji na fizis człowieka, na jego ogólny stan zdrowia, na kondycję, bo aktywność fizyczna moderuje, czyli moduluje w pewnym sensie odporność, ale w sposób taki oczekiwany, taki dobry, to znaczy zwiększa odporność przeciwbakteryjną, ale wcale nie zwiększa ryzyko odrzucania narządu. Poprawia wydolność fizyczną, poprawia wydolność krążenia, daje lepszą sprawność, ale równie istotna, nawet nie wiem, czy nieistotniejszy, jest wpływ na psychę, bo wieloletnia choroba podkopuje wiarę człowieka w siebie. Siłą rzeczy. Człowiek jest chory, źle się czuje, słaby, wypada z orbity towarzyskiej, wypada z orbity zawodowej, nabiera poczucia, że jest gorszej wartości. I teraz po przeszczepieniu, jeżeli utrwali się w tym stanie, to potem to się tylko pogłębia. On ma poczucie tak, nie dość, że byłem chory 10 lat, byłem dializowany, nie mogłem pracować, nie mogłem pływać, nie mogłem wyjeżdżać za granicę, a teraz po przeszczepieniu już jestem w ogóle do niczego. A to nie jest prawda. Po przeszczepieniu jest się do czegoś i aktywność fizyczna poprawia wiarę w siebie. Przywraca czasami wiarę w siebie, bo pokazuje, że można albo wrócić do stanu aktywności sprzed choroby, albo nawet lepiej, można być jeszcze aktywniejszym. Ja mam pacjentów, którzy przed przeszczepieniem nie uprawiali w jakiś sposób aktywny sportu, a po przeszczepieniu zaczęli uprawiać niektóre dyscypliny sportowe i potrafili się legitymować bardzo przyzwoitymi wynikami. I niesamowite było obserwować, jak zwiększała się ich wiara w siebie. To samopoczucie, to poczucie własnej wartości, ta choroba gdzieś tam odpływała w dal, a pozostawało to teraz, to, że oni są w stanie przebiec 100 metrów w 12 sekund, że są w stanie pływać, zrobić 40 basenów rano, długości basenów, że są w stanie przejechać 150 czy 100 kilometrów na rowerze bez jakichś istotnych objawów zmęczenia. To jest niesamowite. A takie zawody, jakich właśnie, to nie były zawody, ten marsz dzisiejszy, bo myśmy się nie ścigali.
Tak, mówimy o biegu po nowe życie, który krzewił tę ideę transplantologii.
Tak, właśnie o tym tym wspaniałym spotkaniu tutaj w Wiśle, ale myśmy się nie ścigali. Także to nie były zawody w pełnym tego słowa znaczeniu. Myśmy się ścigali raczej z pewnym negatywnym oglądem chorego po przeszczepieniu. Próbowaliśmy wyprzedzić ten zły ogląd człowieka po przeszczepieniu, że to jest człowiek chory. Kiedyś w czasie jednego ze spotkań usłyszałem zdanie, które mnie zmroziło. A powiedział ksiądz. Panie profesorze, zapytał mnie, czy warto przeszczepiać, bo przecież wy potem produkujecie ludzi drugiej kategorii. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. To było przerażające, że ktoś w ogóle może pomyśleć w ten sposób, prawda? A potem, bo był ze mną jeden z moich pacjentów po przeszczepieniu, poprosiłem, żeby wstał i powiedziałem, proszę księdza, czy ksiądz uważa, że to jest człowiek drugiej kategorii? No nie. A on jest po przeszczepieniu, już 12 lat. I gra w tenisa, biega, jeździ na rowerze i nie ma takiego brzucha jak ksiądz.
Panie profesorze, o ile oczywistym jest poprawa komfortu życia osób, które doczekały się narządu i po przeszczepie wróciły do może nie pełnej, ale aktywności, tak zupełnie nieoczywiste wciąż i obrasta to mitami jest to, w jaki sposób czują się osoby, które stają się dawcami. I to dawcami...
Myślimy tu o dawcach rodzin żywych.
Żywych dawcach, już nie mówiąc o dawcach altruistycznych, którzy
oczywiście
pewnie myślą sobie, że nie, mam oddać swój narząd, ale jak mnie zabraknie, to wie pan, to jest tak jak trochę tak, jak z oszczędnościami na kupce.
Tak, tak, tak.
I teraz co zmienia taki gest w ich przypadku? W jaki sposób to wpływa na komfort, poziom życia?
Uściślimy, że człowiek żywy może oddać albo jeden z narządów parzystych, czyli mówimy tu o nerce, zakładając, że druga nerka jest całkowicie zdrowa, albo fragment wątroby, czyli narządu, który potrafi się zregenerować, jak ten Prometeusz, któremu sęp wyjadał wątrobę i on potem wątroba się regenerowała. Nie można, żywy człowiek nie może oddać serca, bo to byłoby zabójstwo, oczywiście. I teraz trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, pomimo, że jest to operacja pobrania fragmentu wątroby jest nawet operacją dosyć poważną, bo zazwyczaj pobiera się lewy płat wątroby, operacja nerki, no w tej chwili wykonywana już laparoskopowo, ale ciągle jest to zabieg w znieczuleniu ogólnym, to nie prowadzi do istotnego upośledzenia funkcji pacjenta, funkcji organizmu. Jedna nerka, która zostaje, jeżeli jest zdrowa, a my wcześniej prowadzimy bardzo dokładne badania, czy potencjalny dawca narządu jest zdrowy i tylko wtedy akceptujemy go do oddania narządu, jeżeli jest całkowicie zdrowy. Jakiekolwiek istotniejsze choroby wykluczają możliwość oddania narządu, a to właśnie po to, żeby zmniejszyć ryzyko dla dawcy nerki czy fragmentu wątroby. W tym przypadku naszym celem jest ochrona dobra dawcy. Teraz jeżeli upewnimy się, że jest zdrowy, że pozostała nerka funkcjonuje prawidłowo, to możemy bez istotnego ryzyka jedną nerkę pobrać, zostawić go z jedną nerką. Część z nas, część populacji żyje z jedną nerką, bo urodziła się z jedną nerką, nawet o tym nie wie. Jedna nerka w zupełności wystarcza, żeby zapewnić funkcję organizmu. Większość chorób nerek, na które zapadamy w ciągu życia, dotyczy obydwóch nerek, bo ma charakter chorób z autoagresji, autoimmunologiczne. A to oznacza, że niezależnie od tego, czy mamy jedną czy dwie nerki, to ta choroba może nas dotknąć. I to nie będzie miało znaczenia, czy mamy tylko jedną nerkę czy dwie nerki. Ryzyko, że stracimy tą jedyną nerkę w efekcie wypadku, na przykład urazu, jest minimalne. Naprawdę bardzo, bardzo niewielkie. I my wiemy teraz już dzięki rozległym badaniom na wielu tysiącach przypadków dawców żywych, że ryzyko oddania nerki jest zbliżone do zera. Jest niewielkie, bo każde znieczulenie ogólne oczywiście wiąże się z pewnym ryzykiem, ale to ryzyko jest bardzo niewielkie. W krajach skandynawskich człowieka, który oddał nerkę, ubezpieczają według najniższych stawek. To oznacza, że firmy ubezpieczeniowe uważają, że ten człowiek prezentuje najmniejsze ryzyko i wręcz w związku z czym mogą go zupełnie spokojnie ubezpieczyć. A to oznacza też, że ci, którzy oddali fragment wątroby albo nerki, mogą z powodzeniem uprawiać dokładnie taki sam sport, jaki uprawiali wcześniej. Bez żadnych istotnych różnic. Czy to miałby być sport całkowicie wyczynowy? Nie wiem, no, pan Przemek Saleta, który oddał jedną nerkę, bardzo potem jeszcze uprawiał sport i ciągle trenuje, i wiele osób ciągle trenuje i prowadzi normalny, zupełnie aktywny tryb życia. Co więcej, my sugerujemy, żeby albo nie przerywać aktywności fizycznej, sportowej, albo żeby ją wdrożyć, jeżeli wcześniej taka aktywność była niska. Bo to poprawia ogólny stan zdrowia, poprawia wydolność organizmu. W przypadku nerki zwiększa przepływ przez nerkę, zwiększa filtrację. W przypadku wątroby sprzyja poprawie funkcji wątroby. Jest po prostu zdrowa.
Dziękuję panu bardzo za tę rozmowę w magazynie, niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Pan profesor Zbigniew Włodarczyk.
Dziękuję państwu bardzo.
Kierownik Kliniki Transplantologii w Kolegium Medicum w Bydgoszczy, był moim państwa gościem.
Dziękuję bardzo.
Państwa zapraszam na informacje Radia Tok FM.